Zakaz handlu w niedzielę, temat wracający niczym bumerang. Zakaz handlu podzielił Polaków. 52% respondentów jest za wprowadzeniem zakazu w niedzielę. Wynika z najnowszego sondażu zleconego przez Rzeczpospolitą. Najwięcej przeciwników zakazu jest wśród mieszkańców wielkich miast. 56%. Wśród najmłodszych respondentów od 15 do 24 lat. W maju ma się zacząć zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy na temat zakazu handlu w niedzielę. Przeciwni ustawie są przedstawiciele branży handlowej, którzy uważają, że spowoduje ona kryzys gospodarczy, a jego skutki odczują wszyscy. Nowe uregulowania prawne uderzyłyby przede wszystkim w wielkie sieci handlowe. Zakaz handlu w niedzielę, tak czy nie? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Joanna Grandzicka, wiceprezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Marek Kański, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Całkowity zakaz handlu w niedzielę. No to robimy sondę. Kto z Państwa na tak, kto na nie? Zobaczymy, jak nam wyjdzie.
Można się nie wypowiadać?
Nie.
Szkoda, bo ja nie handluję.
Ale robisz zakupy. To Marek Kański.
Bardzo rzadko.
No dobrze, to stawiam na panie.
To ja mówię, nie jestem za takim zakazem. Generalnie nie jestem za tego typu zakazami bądź nakazami.
Wioleta Kakowska-Mering.
Ja jestem przeciwko zakazom.
To ja jednak powiem.
Joanna Grandzicka.
To ja powiem, Marek Kański. Otóż ja w ogóle jestem przeciwko każdym nakazom i zakazom w gospodarce.
Mm-hmm. No to teraz argumenty, proszę państwa, za i przeciw. Jeśli przeciw, to dlaczego?
Znaczy, no jeżeli pójdziemy tą drogą tych zakazów i nakazów, to równie dobrze któregoś dnia może komuś przyjść do głowy, że nie wolno, nie wiem, handlować po 22 albo przed 13 sprzedawać alkoholu na przykład i wrócimy do starych czasów. Przyjdzie komuś do głowy, zwłaszcza, że mówię, no ta aktywność ludzi niedzielna, weekendowa, no zakupy stały się dla Polaków właściwie taką formą spędzania czasu. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no po prostu nie możemy na siłę zmieniać tych przyzwyczajeń. Być może ta aktywność wtedy się przerzuci na kina, restauracje, bary, inną tego typu aktywność. A tam też pracują ludzie, tak? Może też mieć wolną niedzielę.
I równie dobrze
za chwilę, tak, ktoś może wpaść na pomysł, żeby tą działalność ograniczyć i podzielić, że w miejscach tak zwanego starego miasta umownie, czyli jakieś starówki gdzieś można, a na peryferiach nie można, albo odwrotnie. Jeżeli komuś tak to doskwiera i uważa, bo mam niestety takie wrażenie, że nie chodzi tu o to, żeby ludziom było łatwiej żyć, tylko chodzi tu o jakąś taką kwestię bardziej ideologiczną. Jeżeli ktoś się z tym nie godzi i uważa, że prosto z kościoła nie powinni ludzie iść do sklepu, tylko do domu albo do parku odpoczywać gdzieś tam z rodziną, to po prostu niech to zrobi. Jeżeli nie będzie klientów w tych sklepach, to one z siłą rzeczy się po prostu nie będą otwierały.
Ja byłem przerażony, jak eskalacja tych projektów. Zaproponowano również stacje benzynowe, żeby stacje benzynowe też były zamknięte. Co by to spowodowało? Oprócz tego, że może zdrowie byłoby dla mnie, bo bym biegał zamiast jeździć samochodem. Podwyżki cen benzyny i tak dalej, i tak dalej. Powiem jednym zdaniem, że nakazy i zakazy prowadzą nas wprost do gospodarki nakazowo-rozdzielczej, którą mieliśmy już przez lata.
Znaczy, ja się zgadzam, jak powiedziałam, że jestem przeciwko, ale jestem przeciwko ze względu na to, że to jest wyróżnianie jakiejś grupy pracowników, bo rozumiem, że argumentem jest, że ludzie, którzy pracują w tych centrach handlowych, bo mówimy głównie o dużych sieciach, też powinni mieć szansę odpocząć w niedzielę. Ja myślę, że bardziej należy się zająć sprawą, w jaki sposób zaprojektować to w taki sposób, żeby mogli mieć jednak ten balans życiowy. Co nie znaczy, że w każdą niedzielę, tylko na przykład co w którąś. Natomiast w momencie, w którym mówimy o ograniczaniu, no to dlaczego akurat tej grupy, a nie każdej innej? Są lekarze, są policjanci, jest straż miejska, są stacje benzynowe, straż pożarna.
Lekarze, którzy przygotowują pieczywo na poniedziałek.
To jest jakby bardzo takie wybiórcze i zgadzam się, że trochę to chyba wynika z jakby poprawności ideologicznej, a nie jakby z zasad ekonomii albo z rzeczywiście próby zrozumienia zrobienia ludziom dobrze.
A teraz uwaga, zakaz handlu w niedzielę lub poważne ograniczenie tego handlu obowiązuje w Niemczech, w Holandii, w Brukseli, Słowenii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Luksemburgu.
Czyli mamy równać do tych
właśnie.
Krajów?
Zastanówmy się, może to oni popełniają błąd. Dlaczego od razu z góry tu się wzorujemy, tak? W wielu z tych krajów wymienionych zarabia się dużo więcej. I co, też mamy iść w tą stronę?
Faktem jest, że zarabia się dużo więcej. Efekt jest taki, że oni rzeczywiście rodzinnie albo wśród przyjaciół spędzają czas w restauracjach. Ale proszę mi pokazać polską rodzinę, którą stać co tydzień wyjście na niedzielny obiad do restauracji.
Pobiegnę w tej sytuacji do restauracji, bo nie zdążyłam zrobić zakupu, żeby przygotować obiad dla rodziny.
Będziesz miała potem całą miesięczną przerwę.
No więc właśnie mówię, więc jakbym miała taką pensję jak moi koledzy w Niemczech, to bardzo proszę, tak? Czy większość z nas miałaby takie pensje jak w tej Europie?
Czyli zgadzamy się na zakaz handlu w niedzielę pod warunkiem, że nam pensję podwyższą?
Nie, bo jak wszystkim podwyższą, to nikt z nas nie będzie miał tej pensji za jakiś czas.
Ale
to jest sprawa obyczaju.
Konsumenta.
Bo na południu chodzi się do restauracji. Mówiąc umownie, na południu Europy. Chociażby dlatego, że są tanie i jest ich dużo.
Ale jest też drugi efekt tego zakazu handlu w niedzielę w Niemczech. Bardzo duży ruch w niedzielę przy granicy polsko-niemieckiej.
No właśnie, bo przyjeżdżałam do nas.
Zdecydowana większość klientów w supermarketach po polskiej stronie to Niemcy.
A jeszcze jest jedna kwestia a propos tego handlu w niedzielę, że moim zdaniem demonizujemy rolę tych centrów handlowych, bo w niedzielę bardzo często w tych centrach handlowych, gdzie dość trudno ukryć te patologie gdzieś tam w zatrudnianiu. One były kiedyś kilka lat temu, teraz już nie jest to takie proste. Bardzo często pracują ludzie, którzy, nie wiem, studenci dorabiają, ludzie specjalnie zatrudniani w weekendy. To nie jest tak, że to jest ciągle ta sama pani w tym sklepie.
Tak.
A inaczej jest w małych osiedlowych, gdzie to najczęściej
prawda,
widzimy ciągle te same panie.
Wiele to my likwidujemy tym ludziom, nie pytając się ich, bo pyta się tylko konsumentów. Tak. Są za czy przeciw? Ograniczamy ich w zarobkach przecież. Nie mogą sobie dorabiać ci wtedy studenci przysłowiowi przez ciebie przywołani. Ale ciekaw jestem, jakby odpowiedziały panie, które pracują bardzo ciężko, ale mają pracę, gdyby im ograniczono tę pracę dwa dni w tygodniu, czy jeden dzień w tygodniu.
Ale mówię, zdecydowanie więcej patologii, jeżeli chodzi o handel. W tej chwili mamy w tych różnych małych sklepikach, gdzie tak naprawdę, no nie wiem, no o związku zawodowego tam nie będzie, który o coś walczy, czy nie będzie takiej siły, która by była w stanie...
Aczkolwiek w niedzielę za ladą musiałby stanąć właściciel albo członkowie rodziny
właściciela. No to przejdźmy się w niedzielę i sprawdźmy na przykład święta, jak to wygląda. Czy mamy tam rodzinę lub czy właściciela.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Osiemnaście minut po godzinie 10:00. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Joanna Grandzicka, wiceprezes gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Starter, Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Marek Kański, Gdański Klub Biznesu. Nordea Bank opublikował informację, że Europejski Bank Centralny może wypłacić 1300 euro każdemu obywatelowi strefy euro, jeśli stwierdzi, że nie ma innego sposobu na rozruszanie inflacji. EBC zdystansował się od pomysłu rozdawania pieniędzy, a wcześniej główny ekonomista banku powiedział, że teoretycznie taka możliwość istnieje. No, mieszkańcy strefy euro będą wybranymi?
No już są wybranymi, mając do czynienia z taką informacją jak ta. Bardzo się na nią cieszę.
Zdecydowanie, zwłaszcza, że tego samego dnia mamy jeszcze jedną ważną informację, czyli ruszył program 500+. Tu 500, tam 1300 i to jeszcze w euro.
Złotówka, ale tu złotówki, euro. Tam
ale tutaj euro.
Euro,
1300 euro.
Może w euro,
może w euro 500+, to jest jakaś
pierwszy
myśl.
Powiedziałem, proszę to zakredytować gdzieś.
Każdemu obywatelowi strefy euro. No. A takie rozdawnictwo powinno mieć miejsce? Ostatnio niektóre kraje, już tak abstrahując od dzisiejszej daty, Finlandia na przykład 800 euro dla każdego obywatela.
No jeżeli chce się skłonić tego obywatela, żeby dalej trwał w jakiejś grupie. No
Finlandii.
Finlandii na przykład, żeby zagłosował tak, a nie inaczej, żeby chciał być w tej społeczności, jak na przykład Unia Europejska, to jest może dobra droga. U nas się sprawdziło.
Ale potem obywatel dojdzie do wniosku, że to jednak trochę za mało. Potem minister finansów dojdzie do wniosku, że jeszcze może w tej perspektywie budżetowej to starczy, a potem doradzi mu emigrację i spotkają się dwie fale emigracyjne. Jedna z biedy, a druga z nadmiaru dostatku chwilowego.
Joanna Grędzicka.
Ja generalnie jestem przeciwko dawaniu za darmo w jakiejkolwiek sferze. Po prostu zakładam, że jeśli się na coś nie zapracowało albo jeśli się nie dołożyło cząstki swojego, to jakby się tego albo nie szanuje, albo się rozleniwia w sensie budowania takiej bezczynności. Proaktywność bierze się z tego, że się nie dostaje za darmo, a ja jestem za proaktywnością.
Bo to nie jest za darmo, to jest kupowanie.
Tak jest, a tutaj dajemy tak, wędkę komuś i ten ktoś może złowić rybę lub nie.
Ale ja mówię oceniamy tę sytuację.
Samych obdarowanych, że tak powiem, tak?
Ale do pani prezes. Reprezentuje pani Gdański Inkubator Przedsiębiorczości, starter, coś absolutnie nowoczesnego, coś, co otwiera horyzonty. No i załóżmy, że za kilkadziesiąt lat roboty będą wykonywały pracę za człowieka. Więc ludzie zostaną gro bez zajęcia. Co z nimi zrobić? Skąd mają mieć pieniądze na życie?
Być może to powinno być, praca pewnie zawsze się znajdzie, zawsze można wejść na taki poziom, żeby można było, trochę jak w piramidzie Masłowa, tak? Najpierw zabezpieczamy podstawy, a potem idziemy wyżej i robimy już takie rzeczy, które są na jakimś poziomie wartości albo innych takich bardziej wyższych celów. I być może ta praca taka, która będzie zlecana robotom, to będą te prace podstawowe. A ludzie wtedy będą mieli czas się zająć rozwojem, nie wiem, społeczności, pracy dla innych, rozwojem
w ogóle. Inwestowaniem w siebie, w wiedzę, w naukę.
Tak, najpierw jakby zupełnie... robota, potem w siebie.
Słuchajcie, ale ja bym z tymi robotami i komputerami nie przesadzała. Ostatnio przecież zrobiono eksperyment ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja bardzo szybko polubiła postać Hitlera i została nacjonalistą.
Nie, ale to była prowokacja. Myślę, że takie rzeczy też trzeba weryfikować.
Literatura światowa, żeby nie przesadzić, ale ta, którą na przykład reprezentował genialny nasz Lem, pisała o tym, że nagle robot się wyzwala.
No właśnie.
Tylko, że robot jednak w swoim wyzwoleniu zachowuje się tak jak człowiek. Też by chciał sobie wypocząć, no oliwić sobie śrubki i potem gdzieś tam w kącie porozkoszować się wolnym czasem.
Ciekawa
oczywiście mówimy o robotach, które będą w starterze,
za 50
tak? Produkowane.
Lat, o czym będzie mowa?
Za ile lat będą takie roboty?
Ja myślę, że technologicznie to jest mniejszy problem. Myślę, że bardziej problematyczna jest sfera etyki i sfera aspektu prawnego. Bo tak naprawdę, jeśli mówimy o samochodach samosterowalnych, czyli autonomicznych, to tak naprawdę takie pojazdy już są. Problem polega na tym, że prawo i odbiór, gotowość społeczeństwa, czy kwestie etyczne, które nas gdzieś w którymś momencie zaczynają zajmować poza sferą tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, zaczynają mieć takie znaczenie, że mimo tego, że technologia już jest gotowa, to społeczeństwo nie jest gotowe.
Nie nadążamy z
no
tym
tak,
wszystkim.
Ale oczywiście już mówiąc serio, bo choć to prima aprilis, to także ten ton nie jest zabroniony, jak myślę, w tej bardzo poważnej audycji, to roboty są niezbędne i będą niezbędne do wykonywania takich prac, których nie może wykonać człowiek z różnych względów.
No na przykład rzecz robot tym, żeby strażak.
Drony na przykład bojowe, do których nas namawia wicepremier.
Ale ja znam zupełnie inny problem. Jest bardzo skomplikowany program komputerowy Watson, który zajmuje się też stawianiem diagnoz medycznych. W 99% on, analizując dany przypadek, tak, potrafi postawić trafną diagnozę. W przypadkach onkologicznych lekarz jest w stanie w 50-kilku procentach taką diagnozę. I teraz proszę zauważyć, to może wykluczyć część lekarzy z
no tak, bo potem
rynku.
Powstanie program Holmes, który będzie zarządzał Watsonem i wtedy Watson straci pracę. Lekarze również.
No dobrze.
Nie da się dzisiaj poważnie, naprawdę.
To jeszcze w takim razie poważny głos słuchacza a propos poprzedniego jeszcze naszego tematu. Ważne jest, żeby słuchaczy też cytować. Pracowałam w dwóch marketach. Jestem za wielkimi literami wprowadzeniem handlu w niedzielę. Uważam, że markety nie stracą przez ten zakaz. Przeciwnie, tylko zyskają, gdyż dzięki temu wzrośnie jakość obsługi w tygodniu. Podejrzewam, że nie ma słuchacza, który nie nie mógł znaleźć pracownika działu w markecie, a w takim przypadku pracownik z niedzieli będzie obecny w tygodniu. Poza tym każdy chyba doświadczył stania w długiej kolejce do kasy w dniu przedświątecznym. A drugi głos, no to zamykajmy hotele, elektrownie, szpitale, tam też ludzie pracują w niedzielę, święta i w nocy. Ludzie, jeżeli ktoś nie chce, nie kupuje. Jeżeli chce wypocząć, jedzie do hotelu. Jeżeli zachoruje, jedzie do szpitala i wszędzie też tam ludzie pracują. Na zmiany, na dyżury, jak nie będzie pracy, nie będzie pieniędzy. Proste, prawda? Napisała z kolei pani Bożena. A my zmieniamy temat. Rzecznik finansowy bije na alarm. Polisy z funduszem kapitałowym to nie produkty dla mas. Tymczasem przez prowadzoną w ostatnich latach złą sprzedaż, naganne praktyki branży, w tarapatach są dziś tysiące Polaków. Wielu z nich nie ma innego wyjścia niż sądowa walka o utracone oszczędności. Wyszło na jaw, że firmy wiedziały, że większość klientów straci na polisach z funduszem, a mimo to sprzedawały je jako bezpieczne instrumenty inwestycyjne. Wynika tak z raportu, który przedstawił rzecznik finansowy. To jest dawny rzecznik ubezpieczonych. Dla mnie to stwierdzenie jest czymś nieprawdopodobnym. No, kryminał, jest, to jest oszustwo.
Ponieważ jest, to jest prawdopodobne. I co ważne i co pocieszające, jest już 17, a będzie być może 170 procesów, a w jakimś momencie ta praktyka zostanie przerwana. Też przeczytałem takie dane, że można się powoływać już przed sądem będąc, co już komplikuje bardzo, bardzo życie. Takie codzienne nawet, już nie mówię o tym, jaki będzie wynik, no raczej powinien być dobry. To 80% porad, do których bezpłatnie można apelować do tego rzecznika i do jego personelu, powoduje, że jest wynik pozytywny dla tego, kto składa skargę. Ale ja powtarzam to i zawsze będę powtarzał, że szukamy winnych, w tym przypadku w ubezpieczycielach, w bankach, w nadzorze, natomiast powołujemy się zawsze na to, my, opinia publiczna, na nieświadomość podejmowanego ryzyka. Bądźmy świadomi, że ale istnieje jak ryzyko, można,
ale
że jest
jak
to rynek finansowy i można wygrać albo przegrać.
Kiedy jesteś świadomie przez kogoś innego wprowadzany w błąd.
Od tego jest sąd.
No właśnie.
Ja się tylko dziwię, że tak długo to trwało, zanim jakaś instytucja, bo rzecznik finansowy jest taką instytucją, wyprodukował taki raport. Bo te sprawy w sądach, czy na ulicach, bo też tak jak frankowicze wychodzą taki ci od polisolokat, tak, już mają stowarzyszenia i też już walczą,
właśnie,
walczą od
dawna.
Właśnie,
mówimy, nawet w tym programie, żeby być czujnym.
No to jest inna historia, tylko czytając ten raport, tak, z którego tak naprawdę w sumie nic nie wynika dalej, miałam
wynika,
takie wrażenie,
że trzeba walczyć na własną rękę
instytucje
de facto
pomoc i powoduje się na wyniki.
Ale czytając ten raport, co polecam też wszystkim słuchaczom, tutaj mamy do czynienia, jakbym nie wiedziała, o jaką sprawę chodzi, tylko skupiłabym się na słowach użytych, to tutaj mamy właściwie de facto czarno na białym opisane, że mamy do czynienia z jakąś przestępczą działalnością.
No, kryminał.
Ja myślę, że tu jest...
A jeśli jest przestępcza działalność, to powinna być sprawa w sądzie, może ściganie przez prokuraturę.
Jakieś słowa a propos określenia różnych tam wydarzeń, które skutkowały i tak było to nazwane, że tak miało skutkować, żeby ktoś się nie zorientował. Znaczy ewidentnie mamy tutaj do czynienia, patrząc na ten raport i w końcu ktoś to głośno powiedział, z czymś, co było wyprodukowane tylko po to, żeby kogoś oszukać, no umówmy się.
I żeby
tak? Ja nie mówię o wszystkich ubezpieczeniach w tym kraju, tych nawet z funduszami inwestycyjnymi. Mówię o tych tam polisolokatach, to jest jeszcze inna kategoria. Nawet czytając sobie wypowiedź z kolei teraz prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, pana Jana Grzegorza Prądzyńskiego, to jest jakby ta druga strona w tej całej historii, i jego wypowiedź, której są takie słowa się pojawiają, że oni już współpracują z UOKiK-iem, aby była ta obsługa i te produkty lepsze, pozwalają ubezpieczeniom wypełniać swoją misję, aby zmieniły się reguły gry na korzyść konsumentów.
Ale
to te słowa też
ma
mnie
rzecznik ma pracować.
Ale czyli do tej pory jak było?
No jeżeli używamy takich sformułowań w kontaktach między ubezpieczycielem a klientem, reguły gry, tak? No to coś tu chyba jest nie tak.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Joanna Grandzicka, wiceprezes gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Starter, Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka Trójmiasta.pl, Marek Kański, dziennikarz, a także członek gdańskiego klubu biznesu. To wracamy do sprawy Polis z funduszem kapitałowym i tego ostatniego raportu, który miażdży ten produkt.
Tu chciała wrócić do tego zdania i tego stwierdzenia, jakiego użył ten prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, czyli nazwania tego grą, czyli to, co się działo między klientem a tymi instytucjami, to jest po prostu gra i niestety to jest taka gra, albo ja ciebie, albo ty mnie i kto tu kogo oszuka, bo tak po tym raporcie można wnioskować, co oczywiście wiadomo było od dawna, dobrze, że chociaż w końcu ktoś to zapisał w postaci takiego raportu, z którego podejrzewam, że nic nie wyniknie. Pierwsza i podstawowa rzecz i nauczmy się tego, a mam wrażenie, że ludzie dalej w ten sposób nie postrzegają tych instytucji. Ubezpieczyciele i banki nie są instytucjami zaufania publicznego i musimy to sobie...
Są to firmy sprzedające nam produkty.
Tak. I te produkty mogą być różne, tak jak są każde inny produkt, jest różny, jest mniej lub bardziej
i
korzystny.
I nauczmy się, że kredytu nie bierzemy, a go kupujemy.
Dokładnie.
Bo płacimy ciężkie pieniądze
dokładnie
za to.
Dokładnie. I wchodząc do takiej instytucji, nie liczmy na to, że ktoś się pochyli ku nam i sprzeda najlepszą możliwą, tylko sprzeda tą, której się chce pozbyć, która jest dla niego atrakcyjna. Koniec,
bankowi.
Kropka.
Ubezpieczycielowi.
Wtedy być może będą te relacje zdrowsze, będziemy rzadziej zdegustowani postępowaniem instytucji finansowych.
Tak, użyłaś słowa na początku, droga Iwono, że są zmiażdżeni. Ludzie powinni wiedzieć, ja już nie będę tego powtarzał po raz kolejny, że jesteśmy graczami. Czasami proponują nam solidne, etyczne i szlachetne zasady gry, a czasami takie, jakim też jest gospodarka rynkowa, że trzeba bardzo uważać na kogoś, kto nie robi ci uprzejmości, kto ci nie chce dać pieniędzy, a raczej zyskać na twoich pieniądzach. I taka jest gra rynkowa, taka jest gra na giełdzie, podobna trochę do gry w pokera.
Natomiast tu jest ważny jeszcze aspekt, jakby dlaczego nie jesteśmy do tej gry przygotowani, dlatego że tutaj nawet w artykule było napisane, że adresatami tych ubezpieczeń powinny być osoby dysponujące co najmniej wiedzą z zakresu działania rynków finansowych.
Ale to każdy tak na wszelki wypadek twierdzi. Każdy,
nie,
kto
nie, w tym raporcie to stwierdzono.
Nie, ale w tym raporcie stwierdzono, że chodzi o to, że słownictwo i jakby mechanizmy, które zostały zawarte w tych polisach, ewidentnie były skierowane do osób, które już jakby wiedzą więcej niż przeciętny człowiek, więc jakby z mojego punktu widzenia jako instytucji, która ma za zadanie mówić o przedsiębiorczości i jakby w tym zakresie edukować, no to moim zdaniem tej wiedzy o finansach generalnie, czy to finansach naszych prywatnych, czy nawet o finansach publicznych, bo tutaj zaczęliśmy od tego, że w pierwszych wiadomościach było o tym, że rusza budżet obywatelski. To też jest nauka wiedzy o tym, w jaki sposób dysponujemy środkami, które są do naszej wspólnej dyspozycji.
No tak, ale nie własnymi.
Ja rozumiem, natomiast jakby każde wchodzenie w naukę o tym, jak działają finanse nasze czy publiczne, powoduje, że w takich sytuacjach, kiedy siadamy do stołu z ubezpieczycielem czy z bankiem, już będziemy mieli większe, nie powiem, że większe prawa, ale ta wiedza będzie nas uzbrajać na pewne elementy gry. Nie całą, ale na pewne elementy, na pewno będziemy dużo bardziej ostrożni, wiedząc jakby, mając pewną wiedzę. Jeśli się nie znamy, to musimy zaufać. I teraz pytanie, tutaj, które rozmawialiśmy poza anteną, czy banki i ubezpieczyciele nadal są instytucjami zaufania publicznego?
Nie, że nie są. A czy to jest takie bicie w piersi, przepraszam, że my powinniśmy uczyć, że my uczymy, aleśmy nie nauczyli tych ludzi,
my nie uczymy. My nie uczymy w Polsce.
A inne instytucje? Dlaczego nie uczą?
Nie, ale to powinno się dziać w szkole.
No chociażby teraz, mówiąc o tym, że nie są instytucjami zaufania publicznego,
sześciolatki czy
siedmiolatki uczymy. I jeszcze chciałabym wrócić, bo tak ciągle mówimy o tym, że te produkty były takie trudne, że trzeba się na czymś tam znać, wiedzieć, znać mechanizmy rynkowe, ale tutaj jeszcze były inne myki w tych umowach, bo na przykład te wysokie opłaty likwidacyjne, już nie będę wchodziła w te szczegóły.
Powodują, że się nie był, trafiło,
tak,
traciło
właściwie
wszystko.
Słuchajcie, to już nawet nie jest nieznajomość rynków finansowych, no to już jest po prostu
tak, ale
oszustwo.
To jest podstawowa informacja. Zawsze jak kupujesz jakąś jednostkę, jakiegoś funduszu, jaka jest cena i ile masz za zbycie tej jednostki. Nie mówię już o jej rankowej, rynkowej wartości, ale ile ci proponuje ta instytucja finansowa. Natomiast, proszę państwa, no, nikt mi nie wmówi. Mamy teraz powrót do afery, która będzie miała zapewne podwójne dna, bo będzie się jej szukało, czyli Amber Gold. I proszę mi wytłumaczyć, jak ktoś mógł się zdecydować na wejście finansowe, swoje własne, swoich pieniędzy, na propozycję oprocentowania tych oszczędności kilkanaście razy wyższą niż ta, która była na rynku.
Ludzie marzą.
Nie, bo ludzie dalej nie przyzwyczaili się, że widząc ogłoszenia w mediach, legalnie działające instytucje, punkty na ulicy, reklamy, billboardy, no ludzie jakby przyzwyczajeni do tego, że przecież oszuści nie mogą się w ten sposób reklamować, tak? Czy w ten sposób, skoro są te punkty, skoro są te, nie ukrywają się, nie jest to legalne, wydawałoby się, no to gdzieś coś mogłoby się za tym kryć.
Nielegalne,
ale my się dopiero tego uczymy,
nielegalni,
że niestety...
Z dobrym przybiciem, moja droga, to byli kiedyś cimciarze.
Ale przynajmniej stali za rogiem i robili to nieoficjalnie. Tu było wszystko oficjalnie, tak się ludziom wydawało. Ale... Niestety tak nie jest.
Ja się zastanawiam, bo skoro w tym raporcie jest napisane, że firmy wiedziały, że większość klientów straci na polisach z funduszem, a mimo to sprzedawały je jako bezpieczne instrumenty inwestycyjne. No to jest... Czy to nie powinna się zająć z urzędu jakaś prokuratura?
No, oczywiście. Na razie, jest już 17%.
Nie, procesy są prywatne.
Aha, czyli tak
nie
jak
ma żadnego z urzędu.
Wszyscy powinni mieć grzechy odpuszczone?
Nie. Tak?
Nie, to nie chodzi o grzechy. Chodzi
instytucjonalnie, że ktoś się powinien zająć?
Jeśli wychodzi na jaw, że instytucja naprawdę oszukiwała, że sprzedawała tobie jako bezpieczny instrument, o którym wiedziała, że dla ciebie nie jest bezpieczny, że na tym stracisz, no to przepraszam, ale to jest kryminał.
Ale to już powiedziałam wcześniej, to powinien być sąd.
Ale te sprawy toczą się w sądzie od wielu lat. My jakby zauważyliśmy to, że po raz pierwszy jakaś instytucja publiczna,
na dużą skalę.
Tak, pod tytułem rzecznik finansowy w końcu to w tym raporcie jakby nazwał po imieniu, tak? Co być może gdzieś tam pomoże tym, którzy toczą te sprawy w sądzie w
załatwieniu tej sprawy. Twój rzecznik, że 80% spraw przy jego poradzie została wygrana, co zresztą może ktoś proponował uczciwe zasady, a nie tylko wszyscy byli gangsterami.
Zmieniamy temat. Przez dwa kwietniowe dni, od 21 do 22, po raz czwarty spotkają się w Gdańsku autorytety świata social media. Impreza ponownie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności. Będzie to jedno z największych wydarzeń poruszających tematy mediów społecznościowych. Na scenie konferencji gościli już między innymi, o czym dobrze wie Wioleta, bo pisała ten tekst, Lech Wałęsa, Stephen Mul, był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, czy Michał Sadowski z Brand 24. No, czego się można dowiedzieć na takim konwencie? To jedna sprawa, a druga, jak wykorzystywać social media w biznesie i czy nasze firmy to robią?
Oczywiście, że robią. Tutaj chciałabym tak, no, do tej pory bardzo często się ludziom wydaje, że właściwie jeżeli nie chcą przyjąć tego, co mają do powiedzenia, czy przekazania media w ogóle, tak? Czyli gazety, radio, telewizja, czy internet, to jej takie poczucie, że taki mediami, chyba nawet takich słów zwykle też nie używają, gdzie jest ta wolna myśl i taka obywatelska, to są media społecznościowe, zresztą sama nazwa tak zachęca. Otóż nie do końca tak jest, mam wrażenie, bo na tych mediach społecznościowych dość dużą aktywność prowadzą po prostu firmy. Firmy, politycy, przedsiębiorstwa,
agencje PR-owskie.
Agencje PR-owskie. Dziś się już przyzwyczaiłam do tego i po prostu chyba nie ma co z tym walczyć, ale swego czasu bardzo mnie to oburzało, kiedy zwłaszcza politycy albo przedstawiciele instytucji publicznych na przykład nie chcieli się jakoś tam kontaktować z dziennikarzami, a właściwie de facto z ich czytelnikami, odbiorcami, informując, że tu oni coś na Twitterze czy na Facebooku wrzucili i to wystarczy. Ale czy należy się oburzać? Chyba nie, bo jest to taki same medium i komunikator jak każdy inny i jeżeli jest to dobra okazja, aby dotrzeć do czytelnika, do słuchacza, do klienta, do jakiejś społeczności, no to czemu tego nie wykorzystać?
Ale tak? Czy te firmy nie pomyliły tego z taką akcją reklamową bardziej, która zaczyna drażnić?
Zaraz powiemy, że są nieuczciwe.
Odbiorców.
Nieuczciwe, nie, bo oszukują.
Nie powiemy tak. Nie mamy raportu.
Nie, jeżeli ludzie będą umieli czytać między wierszami, no to się zorientują, tak, że ten producent jakiejś tam odzieży jest ich przyjacielem na tym Facebooku tylko dlatego, że chce im tą odzież sprzedać, tak? I o to tu chodzi, tak?
Ja myślę, że w social mediach to jest jakby pewna oczywistość. Ludzie, którzy korzystają z social media, chociaż ta grupa jakby też się zmienia i to w zależności od kanału, czy mówimy o Facebooku, czy o Twitterze, czy o Snapchacie, Instagramie, jakby tych narzędzi jest wiele. Jakby każda grupa sobie wybiera ulubione narzędzie i to też jakby się zmienia. Ja myślę, że ludzie tam nie do końca... To nie jest instytucja zaufania publicznego, o której mówiliśmy, więc oni są dużo bardziej ostrożni i mają świadomość tego, że mogą trafić zarówno na takie relacje ze swoimi znajomymi, jak i można pewne rzeczy poblokować, jakby nie korzystać z nich, więc jakby tutaj mamy dowolność, co nie znaczy, że social media też nie są obciążone z jakimiś błędami czy ograniczeniami. Wiemy doskonale, że Instagram teraz akurat znowu zrobił jakąś zmianę, więc jest burza, bo to ogranicza dostęp, powiadomienia się nie wyświetlają, więc jakby... Natomiast ja myślę, że takie konferencje są właśnie po to, żeby o różnych rzeczach rozmawiać. Moje doświadczenie social media, bo inkubator Starter jest partnerem od kilku lat już, Social Media Convent, to dla nas to jest jakby takie dopełnienie tej strefy technologicznej, której się też w jakiejś części zajmujemy, czy startupami i tymi social mediami. Natomiast moim odkryciem było to, że bardzo często dużo do powiedzenia takiego merytorycznie odkrywczego dla mnie mieli polscy, o dziwo, prelegenci, nie zagraniczni. Oczywiście takie konferencje rządzą się swoimi prawami i też patrzymy, jakie nazwiska zagraniczne przychodzą, bo mają dać pewne inspiracje z zagranicy. Natomiast oni zakładają, że my tu mało wiemy. A okazuje się, że wiedza polska w zakresie social mediów, w sensie Polaków, jest naprawdę całkiem spora i ten rynek u nas jest bardzo silnie rozwinięty. Stąd jakby taka konferencja, no dziwne, gdyby jej nie było tak naprawdę, bo mamy dużo do powiedzenia w tym zakresie.
Gdyby nie było w Gdańsku.
Tak, no ECS jakby też jest stworzony, bo tam taka komplementarna, trochę z podobnej branży konferencja Blog Forum Gdańsk, który się też w ECS odbywa i jakby ja mam takie poczucie, że to wnętrze generalnie sprzyja takim rozmowom o rzeczach z jednej strony innowacyjnych, z drugiej strony trudnych, ale takich, które wymagają otwartości jakby na każdym kroku. I ta przestrzeń świetnie rezonuje z takimi wydarzeniami.
Tak, mówimy z pięknym amerykańskim, czasami angielskim akcentem, gdzie ktoś się uczył social media, a ja powiem o takim społeczeństwie polskim. Bardzo mi się podobają social media, dlatego że ja sobie mogę już od razu przeczytać i wiem, że czasami ktoś ma pieniądze za taką opinię, a czasami jest to jego spontaniczne rozdyczenie, bo na przykład o waszej imprezie piszą tak, wiadomo, że to są raczej ludzie młodzi, są global, mega, after party, zawsze.
Zgadza się.
Tak, ale napisał tak jeden rozindyczony gdańszczanin, że pieniądze podatników idą na drdymały. Piękne polskie słowo, drdymały. Od razu mamy temperaturę dyskusji, jeśli taka nastąpi.
Ale dlaczego mówimy o pieniądzach publicznych?
On tak mówi, nie ja.
Ale konferencja jest konferencją organizowaną przez personal PR, prywatną firmę, w związku z tym nie mówimy o środkach publicznych.
Oby tak lubimy jako Polacy to możemy, wszystko, że wszystko za nasze.
Przydzielamy
ale to ten internauta, który poczynił wpis, już teraz, słuchając audycji Ludzie i Pieniądze, wie, że impreza nie za publiczne.
Że to nie są jego, tylko PR-owskie instytucje, co też nie wzbudzi jego.
Spełniliśmy rolę edukacyjną, zaufania, proszę tak państwa. Myślę.
Firmy jak licznie przychodzą na takie spotkania, na takie konwenty. Są zainteresowani przedsiębiorcy z małych i średnich firm, bo cały czas mam wrażenie, że trudno przekonać takie tradycyjne, małe, rodzinne firmy do tego typu i konwentów, i do stosowania tego typu mediów społecznościowych w biznesie.
Myślę, że nie.
Zmienia się to?
Zmienia się, bo bardzo często właśnie ci, którzy gdzieś tam te firmy prowadzą lub współtworzą, zwłaszcza rodzinne. No rodzinne to pokoleniowe, więc te pokolenia są w różnym wieku, tak? Same są użytkownikami tych mediów społecznościowych, więc jeżeli mam własne konto i kontaktuję się ze swoimi znajomymi, no to dlaczego nie wciągnąć do tego też firmy, z którą jestem związany?
Ja uważam, że social media generalnie są nawet takie dedykowane trochę dla tego raczkującego i początkującego biznesu, który bardzo często może osiągnąć pewne zasięgi, dotrzeć do swoich klientów w sposób taki prosty i niskokosztowy.
Tak. Jakby może nie przesadzałabym z tym niskokosztowym. To też są wielkie kampanie, za którymi stoją duże pieniądze.
Nie, bo to jest pytanie.
Ja rozumiem, że wpis od kilku groszy do kilkudziesięciu groszy za wpis.
Nie mówię o wpisach promowanych. Ja mówię o tym, że akcja niestandardowa może się roznieść jakby po prostu znajomy, znajomemu i tak dalej.
Ale akcja niestandardowa zwykle też dużo kosztuje. Wymyślenie takiej akcji. Tutaj bym jednak radziła tym przedstawiciel innych mediów przeliczyć i sprawdzić, że to nie do końca musi być takie tanie.
No może nie, ale to wszystko na początku to wstaje w głowie. Jeśli to jest fajny pomysł, to on zdobędzie internet.
Tak, ja mam poczucie, że takie organiczne zdobywanie, rozlewanie się, taki viral, dobra, już wiem, że mówię takim slangiem, ale viral, który się rozlewa
dlaczego?
Po internecie.
Wyrdy mały, tak?
Jest fajne polskie słowo, zamiast wiralu, to możemy powiedzieć, tak jak mi kiedyś przekonywał facet, przepraszam, Boże, kolokwializm, bardzo znany prezes, bardzo dużej firmy prywatnej, która ciągle idzie do góry. I powiedział, że marketing to jest tak, że rzucasz kamień w wodzie i patrzysz, jak się kręgi rozchodzą. Od tego pomysłu,
tak,
od tego kamienia.
Dokładnie to jest to skojarzenie.
A czego będzie się można na najbliższym spotkaniu dowiedzieć? Co wyniosą przedsiębiorcy? Czy
to są spotkania, jest cała masa spotkań, jest cała masa
afterparty, można sobie pogadać.
Afterparty jest najważniejsze,
eksperci,
bo...
i z Facebooka, i z Twittera.
Można i kontakty biznesowe.
Natomiast w tym roku tam jest Expo dodatkowo, więc też mają szansę, i to jest chyba ważna zmiana na plus jakby dla tej imprezy, że mają szansę się też nie tylko zaprezentować Facebook, Twitter, czyli właśnie te duże firmy, ale jest ten aspekt taki, gdzie te małe firmy w przestrzeni Expo będą mogły się zaprezentować. Biorąc pod uwagę, że w imprezie bierze kilkaset osób, no to jest też kwestia dotarcia, wypromowania swojego produktu. To też jakby ważne poznanie takie.
Też, tak jak zwróciłam uwagę na tą imprezę, to tam tutaj zapytałaś o to, jaki temat. Tam chyba raczej nie ma tak, że jest jakiś po prostu temat, tylko te tematy po prostu wychodzą z tych od prelegentów, dyskusji, spotkań networkingowych, Marku.
Networking, tak.
Proszę, ile ważnych
tak,
słów,
no, ale o social media, ale o social media będzie też mówił menadżer Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, więc jakby też spojrzenie nie tylko z poziomu korporacji, czy film, czy generalnie biznesu, ale też takich akcji społecznych, to też jakby jest
ważne. Mam nadzieję, że nie mówił dukając się, tylko multimedialnie będzie.
Będzie mówił po angielsku, będzie na pewno mówił po angielsku, bo już nazywa się Jan Leung.
To teraz do twardego biznesu wracamy. Europa przez lata wypracowała sobie w wielu dziedzinach życia bardzo wysokie standardy. Już wkrótce mogą się one drastycznie obniżyć, a wszystko przez TTIP, negocjowaną obecnie umowę inwestycyjną między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. TTIP większym zagrożeniem dla Europy niż terroryzm. Czy zgodzą się państwo z tą opinią?
To nie jest prima aprilis.
Nie, to nie jest prima aprilis.
Obrady trwają, tylko że podobno są bardzo, bardzo tajne.
Tak, z zamkniętymi drzwiami.
A to dobrze czy źle, że są za zamkniętymi drzwiami?
Znaczy, jak coś się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to choćby nawet było bądź dobrze, czy źle, to i tak budzi to niepokój.
Budzi niepokój, ale też warunkuje, że są to tematy ważne. To jest bardzo ważny temat, żeby doprowadzić do większej wymiany. Zaraz będziemy mówić o minusach, ale jeden podstawowy jest taki, że będzie łatwiej nam handlować, nam, Europejczykom, trochę rozbitym, trochę nierównym, coraz bardziej nierównym, ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie też tam od jednego stanu do drugiego jest czasami przepaść gospodarcza. Czasami wstrząsają globalną gospodarką te niedogodności, które się pojawiają w Stanach i są przekazywane dalej, ale Stany Zjednoczone to w każdej niemalże gospodarczej, wolnorynkowej dziedzinie to jest ktoś, z którym warto pracować. Oczywiście nie podpisując klauzuli jakiejś na początku, czy też nie ograniczając, a wchodząc szeroko w coś, co na pewno będzie pożyteczne, ja wierzę, dla obu kontynentów, nie dla wszystkich graczy, powtarzam, graczy.
No to zazwyczaj jest tak, że na biznesie, żeby ktoś mógł coś zyskać, to ktoś inny traci. I to jest jakby normalne.
Ale te rozmowy licząc, że są mocarstwem.
Ale to stwierdzenie takie, że to jest gorsze niż terroryzm dla Europy?
Nie, no to jest jakiś tam, nie wiem, taki dziennik, co ma krew na pierwszą stronę. Chyba to napisał. To nie jest poważne sformułowanie. Terroryzm jest bardzo groźny, oczywiście. Nie można go lekceważyć, nie można używać takich tytułów, według mnie.
Co nie znaczy, że jak się przyjrzymy, wysłuchamy stron, tak? Chociaż dużo więcej przeciwników. No więc właśnie, choć nie wiemy, o czym mówią, dużo więcej jest tych opinii takich negatywnych. Chociaż jak dla mnie uważam jednak, że zdecydowanie za mało, zwłaszcza u nas, mówi się o tej umowie. Oczywiście my nie mamy na nią jakiegoś ogromnego wpływu, oprócz tego, że możemy sobie na przykład zaprotestować. Taki protest i zbieranie podpisów już się odbyło.
Tak,
odbyło się. No właśnie, widzisz, zdziwiłeś się, bo mało kto o tym wie. I no wypadło niestety na to, że w Polsce założono sobie, organizacja, która to zbierała, te podpisy, założyła sobie jakiś tam limit na każde państwo i były państwa, jak na przykład Czechy, gdzie 100 ileś procent tego limitu się udało zdobyć, to u nas tylko 40% zakładanego. Bo my tak naprawdę w większości nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi, a szkoda, bo jest to bardzo poważna umowa i jest bardzo wiele wątpliwości, dotyczących jakby jak ta, komu ma służyć ta umowa.
Że to gra silniejszy.
Tak, że jest to i takie, że tu mówimy o terroryzmie, ale na przykład takie opinie, że to wzmocni rolę korporacji, że będzie trudniej, w tych relacjach.
Trafią do nas warzywa GMO.
Czemu też trzeba by było się przyjrzeć,
i
tak?
Nie będzie informacja, że są
zawsze
nie ma takiego.
Zawsze gdzieś tak patrzyliśmy z takim podziwem na Stany Zjednoczone, na tą ich wolność, na to, że tak sobie tak wszystko można. No właśnie, jak w kontekście tego będzie wygląda nasz zakaz handlu w niedzielę. Przyjdzie jakaś duża korporacja, zaskarży ten przepis i jeszcze zażąda odszkodowania za straty, których de facto jeszcze nie ma, ale mogłaby je mieć. Tam na przykład takie są gdzieś możliwe ewentualne prawnicze myki. No jest to... Ta wolność, tak, która gdzieś tam jest w tych Stanach, niekoniecznie przekłada się na jakby takie zwyczaje, czy na to, do czego dążyliśmy przez lata w tej naszej Unii Europejskiej. Tak? Te płace minimalne, te właśnie obostrzenia a propos produktów, te produkty lepszej jakości, to informowanie o tym, gdzie mamy jakąś chemię w czymś, a w czym nie.
Ale w Stanach podobno to też się już zmienia.
No to teraz pytanie właśnie.
Równają w górę.
No, kto do kogo dorówna?
Patrzą na nas, Europejczyków.
No, kwestia jeszcze ochrony własności intelektualnej,
oczywiście,
wynalazki.
To znaczy,
cała masa różnych
ja myślę,
kwestii.
Że dlatego, ja myślę, za tymi że zamkniętymi drzwiami odbywają się rozmowy, żeby ustalić warunki wstępne, które by doprowadziły
I
do
konsensusu. I ostatnie zdanie dla pani prezes.
Proszę bardzo.
Ja myślę, że to będzie bardzo trudne do zgrania, bo wiele rzeczy polega na pewnej odmiennej mentalności europejskiej w stosunku do mentalności amerykańskiej. I tutaj będzie nam się bardzo ciężko zbliżyć. Oczywiście można negocjować kwestie finansowe, kwestie prawne, natomiast kwestie sposobu myślenia nie da się zmienić na całym kontynencie naraz.
I tym kończymy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli Joanna Grandzicka, wiceprezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Wioleta Kakowska-Mering, który trójmiasto.pl, Marek Kański, Gdański Klub Biznesu. Dziękuję za chwilę wiadomości. Po nich Gdynia Główna Osobista. Janusz Józefowicz będzie dziś gościem Piotra Jaconia.